Dzień dobry, ze mną na łączach z Bejrutu Michał Madejski, koordynator medycznego zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry.
Uszanowanie, dzień dobry.
Jak dzisiaj, bo dzisiaj mija dokładnie tydzień od tej potężnej eksplozji, która rozerwała Bejrut, wygląda to miasto?
Zniszczenia są dalej takie, jakie były. Dużo tego gruzu, szkła, które leżało na ulicach, już jest uprzątnięte. Tutaj społeczeństwo, mieszkańcy Bejrutu bardzo się zaangażowali w to, żeby doprowadzić tą swoją okolicę, najbliższe otoczenie do takiego stanu, w jakim dałoby się poruszać chociażby po ulicach. Natomiast w dalszym ciągu trwa bardzo duże sprzątanie. Akcja poszukiwawcze czy akcje grup poszukiwawczo-ratowniczych zostały zakończone w dniu wczorajszym, a w tej chwili skupiamy się na pomocy tym ludziom, którzy stracili dachy nad głową, którzy stracili bardzo dużo ze swojego dobytku.
A jak wyglądają wasze działania polskich ratowników?
Tak, znaczy my skupiliśmy się na pomocy. Dzisiaj jesteśmy w klinice mobilnej, działamy na ulicach Bejrutu, a pomagamy tym, którzy z jednej strony albo nie zgłosili się bezpośrednio po wybuchu do lekarzy z tego względu, że traktowali swoje rany jako niewielkie, a one z czasem stały się dokuczliwe, albo tym, którzy w wyniku sprzątania odnoszą jakieś obrażenia, bo tutaj w każdym albo w niewielu z tych budynków, do których ci ludzie wchodzą, żeby posprzątać, żeby wyciągnąć swoje rzeczy, w dalszym ciągu nad głowami wiszą elementy konstrukcji, które niestety czasem spadają, a tutaj jeżeli chodzi o zachowanie środków bezpieczeństwa, jest różnie.
Michał Madejski z zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej cały czas z nami. Nasza rozmowa trwa na rmf24.pl. Jak na sytuację w Bejrucie, jak na to, co się teraz dzieje po tym wybuchu, sytuację humanitarną wpływa również epidemia koronawirusa, która przecież też tam jest obecna?
No tutaj rzeczywiście ta epidemia koronawirusa została w pewnym sensie zapomniana na te pierwsze kilka godzin po wybuchu. Skupiono się na pomocy ludziom, którzy wymagali natychmiastowej pomocy medycznej. Dość powiedzieć, że w jednym z większych szpitali tutaj w ciągu 2 godzin pojawiło się ponad 300 osób, które wymagały pomocy. Spośród tych wszystkich, którzy się zgłosili, czyli tych wszystkich rannych osób, ponad 6 tysięcy, jak dzisiaj podają komunikaty, ponad 50% to byli ci, którzy wymagali pomocy chirurgicznej, od małych zabezpieczeń do poważniejszych operacji. Tutaj rzeczywiście w związku z tym ta pomoc medyczna staje się dość ważna, szczególnie ze względu na to, że szpitale, dwa z największych szpitali tutaj po prostu przestały funkcjonować na konsekwencje wybuchu.
Mówił pan, że na początku ta epidemia została trochę zapomniana w pierwszych godzinach po wybuchu, czy teraz po 7 dniach trochę bardziej przypomniała o sobie ta epidemia. Wiem też, że chorują ratownicy pracujący w Bejrucie, prawda? Pojawiają się takie informacje.
Tak, no niestety Ministerstwo Zdrowia podaje informacje o tym, że zwiększa się liczba osób, u których potwierdzono COVID-19, w tym również wśród pracowników służby zdrowia. No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w tych pierwszych godzinach na pewno nie było możliwości, aby dopełnić wszystkich zasad bezpieczeństwa, jakie dotychczas obowiązywały. A w związku z tym trochę nie dziwi to, że tego typu liczby, że te liczby się zwiększają. Natomiast rzeczywiście w tej chwili bardzo dużą uwagę przykłada się do tego, aby odrestaurować ten system pomocy w taki sposób, aby uwzględnić też potencjalne zachorowania, potencjalne zakażenia wirusem, potencjalne zachorowanie na COVID-19, zarówno na poziomie szpitali, ale też na poziomie tych klinik, takich przychodni, które znajdują się w terenie, jak również na przykład takich mobilnych klinik, w których my dzisiaj pracujemy.
Mówi pan o mobilnych klinikach. Czy mamy przez to rozumieć, że miejsc w szpitalach, takich regularnych szpitalach, cały czas brakuje?
To znaczy, te mobilne kliniki skierowane są przede wszystkim do tego, aby móc dotrzeć do osób, które z różnego powodu nie są w stanie opuścić miejsca, w którym się znajdują, czyli osób starszych, osób niepełnosprawnych, ale też osób, które w dalszym ciągu gdzieś na ulicy doznają drobnych obrażeń i same z siebie nie pójdą do szpitala, ponieważ jest to po pierwsze daleko, a po drugie zajmuje to sporo czasu. Właśnie z tego powodu, o którym pan redaktor wspomniał, czyli tego, że w tych szpitalach w dalszym ciągu, no, z jednej strony dwa szpitale duże nie działają, w związku z tym ci pacjenci musieli zostać przeniesieni do pozostałych szpitali. W związku z tym automatycznie czas oczekiwania na opiekę czy pomoc medyczną w tych szpitalach się wydłużył. Z drugiej strony 30% klinik czy przychodni zdrowia, które w normalnych warunkach przyjęłyby tych pacjentów, no powiedzmy w miarę na bieżąco, również nie jest w stanie funkcjonować. W związku z tym no w dalszym ciągu istnieje jak gdyby dużo więcej osób, które są ranne w stosunku do tego, ile są do tych możliwości ochrony zdrowia, które systemu ochrony zdrowia, które by mogły ich przyjąć. No i stąd te działania klinik mobilnych na terenie miasta.
Czego w tym momencie najbardziej brakuje w Bejrucie? Czego najbardziej potrzebują mieszkańcy?
No, przede wszystkim tych wszystkich rzeczy, które są związane z zabezpieczeniem ich normalnego życia, czyli pomoc, jeśli chodzi o środki opatrunkowe, leki, bo ludzie stracili wszystko, łącznie z tymi lekami, które mieli przepisane na choroby przewlekłe, ale też brakuje wody, brakuje jedzenia, wody do picia, brakuje jedzenia. A tutaj Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej dostarczyło dzięki pomocy osób w Polsce, za co bardzo dziękujemy i zachęcamy dalej, żeby na pcpm.org.pl/Bejrut wpłacać pieniądze, którymi będziemy w stanie pomóc tutaj na miejscu. Kupiliśmy się folię, którą wykorzystujemy do zabezpieczania okien, pomagamy na bieżąco w sprzątaniu tutaj na miejscu, no tak, żeby w możliwie szybki sposób umożliwić tym ludziom, którzy jeszcze te domy mają, do powrotu do w miarę normalnego funkcjonowania. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że ponad 300 tysięcy mieszkańców Bejrutu tego dachu nad głową po prostu fizycznie nie ma, w związku z tym wszelkiego rodzaju namioty, inne sposoby na zabezpieczenie im tej możliwości przenocowania z dachem nad głową są w tej chwili priorytetem.
Wyprzedził pan dwa moje pytania, które chciałem zadać, ale zacznijmy od tych 300 tysięcy osób, które no, straciły dach nad głową w wyniku takiej potężnej eksplozji. Co się teraz z nimi dzieje? Czy oni są grupowani w jakichś ośrodkach, w jakichś obozach? Czy mają po prostu jakieś schronienie, czy po prostu śpią na ulicy? Jak to wygląda?
To znaczy tutaj przede wszystkim jednak zadziałał ruch oddolny i społeczny i sąsiedzki, czyli ci ludzie w pierwszej kolejności znajdują schronienie u sąsiadów, u rodzin. Często też opuszczają Bejrut do rodzin. Natomiast również powstają takie miejsca, w których próbuje się im organizować, organizuje się im ten dach nad głową. Natomiast tutaj no, równocześnie próbuje się możliwie szybko odbudować czy tę infrastrukturę, która jest, nie mówię tu o budynkach oczywiście, ale przede wszystkim o wodzie pitnej, o dostarczyć jedzenie, tak żeby no, możliwie zminimalizować skutki braku dachu nad głową do tych osób.
Jakie są nastroje społeczne? Bo wiemy, że jeszcze przed eksplozją były potężne protesty, po eksplozji również były potężne protesty. Wczoraj doszło do rezygnacji libańskiego rządu. Co mówi się, co mówią mieszkańcy Libanu na ten temat, jeżeli z nimi rozmawiacie?
To znaczy no, kontakty z Libańczykami ograniczają się właściwie przede wszystkim do tego, że dziękują nam za to, że jesteśmy, nie tylko my, ale w ogóle jak gdyby cała międzynarodowa społeczność, która tutaj przyjechała i im pomaga, bo daje to im poczucie tego, że nikt o nich nie zapomniał, że w tym nieszczęściu, które spowodował kryzys ekonomiczny, a teraz wybuch, są ludzie, którzy są gotowi tutaj przyjechać i im pomóc. No rzeczywiście nastroje społeczne, no to o czym pan redaktor i państwo w Polsce na pewno wiecie, czyli te demonstracje, które w Bejrucie miały miejsce, no same za siebie mówią, jakie są nastroje na ulicy.
Słyszymy się, przepraszam, bo nie usłyszałem pana ostatniego zdania. Słyszymy się. Czy mieszkańcy obwiniają wprost rząd Libanu, który wczoraj zrezygnował za to, co się wydarzyło, za tę potężną eksplozję?
No, sądząc po tym, jakie hasła były wznoszone podczas protestów na ulicy, to tak. Natomiast, tak jak mówię, no my właściwie bardziej skupiamy się na tym, żeby rozmawiać z nimi o tym, co bezpośrednio jest im potrzebne i w jaki sposób możemy im pomóc tu będąc, czy też organizując pomoc i tu raz jeszcze dziękuję za wszystkie wpłaty dokonywane na pomoc Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, zdaje się, że z tych ostatnich danych, które ja mam, zebrało 620 tysięcy złotych na tę właśnie pomoc dla Libanu, ale to nie jest koniec. Cały czas można wpłacać, powtórzmy jeszcze, przez stronę Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, po prostu.
Tak jest, pcpm.org.pl/Beirut. Zachęcamy, zapraszamy. Każda złotówka się liczy.
Jak na waszą pracę, wracając do tych protestów, które trwały, które się powtarzały również w tym czasie, kiedy byli tam polscy ratownicy, wpływały te protesty? Czy to było tak, że byliście trochę przez nie przyblokowani?
Tak, to znaczy zgodnie z dbając jak gdyby o bezpieczeństwo ratowników, byliśmy zmuszeni do tego, żeby na ten czas, kiedy te z wydarzenia miały miejsce, musieliśmy się wycofać z działań, a wrócić do bazy i nie wychodzić. W związku z tym, no tak, ograniczyły to działania zarówno ratowników, jak również naszych pracowników humanitarnych, którzy w terenie pomagali. No, po prostu względy bezpieczeństwa tutaj musiały być priorytetem.
Po tym, jak wczoraj rząd Libanu podał się do dymisji, to wydaje się panu, że te nastroje społeczne trochę się uspokoiły, że te protesty może będą mniejsze lub nie będzie ich w ogóle?
Myślę, że czas pokaże. Ciężko mi jest tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Dzisiaj będąc na ulicach, no powiedzmy w tej chwili bardziej jest, bo to jeszcze jest ta pora, gdzie są korki, a wynikające z ruchu samochodowego, a nie wydarzeń na ulicach, jeśli chodzi o ruch ludzki. Także no, pewnie najbliższe godziny i dni pokażą, jak to się przełoży na nastroje na ulicy.
Sytuacje kryzysowe to dla pana i dla zespołu ratunkowego PCPM nie jest żadna nowość. Wy byliście w wielu miejscach na świecie, gdzie działy się rzeczy, które wymagały interwencji, wymagały pomocy międzynarodowej. Czy to jest jedna z najpoważniejszych sytuacji, w jakich braliście udział?
Myślę, że tak. Kompleksowość tego zdarzenia jest tutaj stanowi o tym, że należy to uznać jako jedno z najtrudniejszych misji, bo tutaj koordynacji wymaga bardzo dużo rzeczy. To z jednej strony mamy koordynację pomocy humanitarnej, z drugiej strony koordynację działań medycznych, do tego dochodzą czy działania poszukiwawczo-ratunkowe realizowane na przykład przez naszych ratowników z Polskiej Straży Pożarnej, którzy działali na miejscu, na lumowisku i poszukiwali jeszcze osób zaginionych. Więc tutaj rzeczywiście do skoordynowania było bardzo dużo rzeczy i myślę, że no można uznać zupełnie swobodnie, że jest to jedna z najcięższych misji, jakich uczestniczyliśmy.
Jak długo zamierzacie zostać w Libanie?
No, planujemy powrót w czwartek w tym tygodniu, natomiast w zależności od tego, jak będzie się tutaj rozwijała sytuacja na miejscu, będziemy podejmować decyzje na bieżąco.
Michał Madejski, koordynator medycznego zespołu ratunkowego PCPM, który pomaga Libańczykom po potężnej eksplozji w Bejrucie, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję Państwu.